Nie wiem, czy Państwo macie tutaj zwyczaj rozpoczynania od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święty Jacku, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witam. Kilka słów o sobie. Tomasz Zamorski, dominikanin, już prawie 25 lat. Oczywiście jak większość z nas tego dłuższego bycia w zakonie, to zaczynałem oczywiście tutaj, w tym miejscu, w 1989 roku. Przez wiele lat byłem duszpasterzem. Najpierw byłem duszpasterzem w Prudniku, duszpasterzem dzieci, katechetą, po prostu mówiąc krótko księdzem parafialnym od wszelkich parafialnych sytuacji. Następnie byłem przez wiele lat duszpasterzem młodzieży w Krakowie, w naszym klasztorze. Tam spotkałem się absolutnie z przepięknymi ludźmi. Odprawiałem tak zwaną dziewiętnastkę przez wiele lat. Stamtąd posłał mnie prowincjał do Warszawy i zamieszkałem w klasztorze świętego Jacka i przez kilka lat chodziłem do pracy. To znaczy pracowałem w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przy Episkopacie Polski i tam zajmowałem się takimi programami wychowawczymi dla młodzieży. Organizowałem takie duże obozy dla stypendystów tejże fundacji, różne tam wydarzenia z tym związane, a przede wszystkim formacje. W Warszawie też byłem przeorem. To jest takie doświadczenie, krótkotrwałe doświadczenie władzy. Po tym warszawskim czasie zamieszkałem w Łodzi i przez lat 4 byłem członkiem takiego zespołu rekolekcyjnego i w zasadzie permanentnie w podróży, w różnych rozjazdach, to misje parafialne, to rekolekcje, do różnych grup, w różnych miejscach, wszędzie tam, gdzie nas zapraszano. Od prawie 2 lat mieszkam na pustelni, tak to mogę nazwać. Siostry dominikanki klauzurowe mieszkają w Radoniach koło Grodziska Mazowieckiego, tak na krawędzi, jakby to powiedzieć, przedmieść Warszawy, dlatego że tam już ten typ zabudowy to nie są jakieś tereny rolnicze, to jest taka miejscowość po prostu podmiejska. Aczkolwiek siostry w takim ustronnym, cichym, okrążonym lasem miejscu żyją i się modlą. I ja im od kilku lat posługuję, a przy okazji zmagam się tam ze swoimi pracami. To tyle. Proszę Państwa, zaproponowano mi temat, który z jednej strony jest opowieścią o modlitwie, ale w takim bardzo szczególnym kontekście, bo w kontekście Getsemani i w całym tym cyklu, jak rozumiem, który Państwo tutaj przeżywacie, to jest to gdzieś wpisane w takie zmaganie się ciemności i światła. Że przechodzimy od tego, co takie niepewne, ciemne, ku temu, co jest jasne. Zastanawiałem się więc, jak można przeprowadzić wykład na ten temat. Tak? Wykład to znaczy, że powinien mieć jakąś strukturę, metodę, źródła, powinien mieć taki jakiś naukowy szlif. Zastanawiałem się, jak to się może dziać w wypadku, kiedy tematem opowieści jest modlitwa. Czy w ogóle da się zrobić wykład o modlitwie? Czy raczej, kiedy próbujemy na ten temat rozmawiać, nie jesteśmy od razu skazani na taką formę jak najbardziej racjonalną, dzięki temu możemy się zrozumieć, ale taką formę medytacyjną. I być może to, co Państwu chcę zaproponować, będzie miało trochę taki charakter medytacji, ale postaram się też, żeby to była taka medytacja, która nie będzie lekceważyła naszego rozumu, dlatego że ta wiara, którą wyznajemy w Jezusa Chrystusa, to jest ciągle wiara, która chce rozumieć. Chce światła rozumu, chce być komunikowalna. To znaczy, że to nie jest tylko gdzieś jakaś moja enigmatyczna, wewnętrzna struktura, moje przeżycie, moje emocje, a to jest coś, co ja mam komuś do opowiedzenia też. Zresztą dzięki temu wierzymy, że ktoś o tym Panu Jezusie cały czas opowiada. Myślę więc, że otrzemy się o takie elementy teologiczne, ale przede wszystkim chciałbym, żeby Państwo potraktowali to moje mówienie też jako takie wielkopostne ćwiczenie. Nie dlatego, że będę długo mówił, bo nie chciałbym bardzo długo mówić, ale dlatego, że to są takie tematy, które jak najbardziej wpisują się w ten czas. I one powodują, że ten czas nabiera znaczenia. Że obok tych naszych codziennych spraw, pracy, tych zmagań z życiem i o życie, jest taka głębsza warstwa w człowieku. I to jest ta chwila, gdzie możemy gdzieś skomunikować się z tą naszą wewnętrzną warstwą. Stąd ufam, że to mówienie będzie dla Państwa w jakiś tam wątkach inspirujące, więc będzie wpływało na nie tylko na myślenie, ale będzie mobilizowało do jakiegoś duchowego wysiłku. Zresztą podzielam tutaj wrażliwość teologiczną ludzi wschodu, którzy mówią o tak zwanej kardiognozie. Kardiognoza to znaczy poznanie przez serce. To, co w głowie, musi poruszyć serce. Inaczej ta wiara nie zmieni i nie zainspiruje naszego życia. Ta namiętna miłość do Pana Boga to jest trochę, tak mówili ojcowie wschodni, że to jest jak kochać narzeczoną. Tak porównywali tę miłość do Pana Boga. Kochaj Go tak, jak się kocha narzeczoną. I chciałbym, żeby to mówienie miało taki charakter. Wybrałem dla potrzeb tego spotkania kilka tekstów z Nowego Testamentu. Są to teksty, które opisują oczywiście ten jeden punkt z całej pasji Pana Jezusa, a tym punktem jest modlitwa w Getsemani. I chciałbym, żeby to był taki rodzaj stopklatki, że będziemy się w różny sposób przyglądać tej scenie po to, żeby te znaczenia, które w niej są ukryte, odczytać. Żeby nauczyć się tego, co tam Pan Jezus nam daje. A jestem przekonany, że jest to rodzaj wzoru. Wzoru modlitwy. Modlitwy, która zmaga się z ciemnością, modlitwy, która zmaga się z cierpieniem i która staje wobec ostateczności, jaką jest śmierć. Nie chciałbym tutaj popadać w taki ton barokowego kaznodziejstwa, ale my ostatnio o tej śmierci nie myślimy zbyt poważnie. Tak jakbyśmy chcieli żyć wiecznie. Że to jest taki temat, który jest albo potraktowany komiksowo, a więc łatwo. Bohaterowie różnych filmów, dzieł sztuki zabijani są masowo w taki łatwy, prosty sposób. Nie jest wcale taką prostą rzeczą zabić drugiego człowieka i tak sobie dla zabawy, tak jak to robią ci wszyscy bohaterowie sensacyjnych filmów. Temat śmierci to jest temat, który pojawia się w bardzo niezwykłym kontekście Getsemani. Śmierć niewinnego człowieka. Śmierć kogoś, kto bierze na siebie nie swoje winy, kto czuje, że cała ta sytuacja od samego początku jest niesprawiedliwa. Więc to nasze stop klatka to będzie przyglądanie się tej, można powiedzieć, sytuacji człowieka modlącego się. Jest to absolutnie sytuacja graniczna. Etapy, które nam będą towarzyszyć, to po takim krótkim wstępie zajmiemy się tymi tekstami, które daje nam Pismo Święte. Pogłębimy takie wyodrębnione elementy teologicznie, takie słowa klucze. A następnie w drugiej części, myślę, że to będzie już po przerwie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakie są konsekwencje w naszym życiu duchowym takiej modlitwy, takiej postawy. Jak można przyjąć to, co daje Jezus modlący się w Getsemani. I wtedy będziemy już przyglądać się zarówno świętym, jak i naszym egzystencjalnym sytuacjom. No i to będzie taki moment podsumowania. To nas czeka. Proszę Państwa, nie wiem, czy pamiętacie mit o Syzyfie. Pewnie tak. Ale ja tutaj pozwolę sobie tak jakby zebrać kilka takich podstawowych rzeczy. To będzie absolutnie potrzebne tło do tego, co chcę powiedzieć. Król, bywalec salonów, łącznie z tym salonem na Olimpie, dlatego że był zapraszany przez bogów, zajadał się ambrozją, po naszemu powiedzielibyśmy człowiek sukcesu. Taki światowiec, któremu niczego nie brakuje. Co więcej, przysłuchiwał się i znał boskie tajemnice, ploteczki. No cały ten olimpijski mainstream nie był mu obcy. Syzyf dowiedział się o różnych podbojach miłosnych Zeusa. Między innymi dowiedział się o tym, że Zeus uwiódł córkę znajomego Syzyfa i poinformował o tym tego znajomego, który bardzo się wtedy zdenerwował na Zeusa. Co więcej, bogowie zaczynali mieć już dosyć takiego rezolutnego i bezczelnego człowieka, który za dobrze się poczuł w tym świecie, a przecież nie jest z tego świata Olimpu, dlatego chcieli go ukarać. Wysłali Thanatosa, żeby pozbawił Syzyfa życia. Bóg śmierci. Thanatos, jako że znał bogów, to posadził przy stole, znaczy Syzyf posadził przy stole Thanatosa, zagadał go, dał mu coś do zjedzenia, po czym go związał i uwięził. Bardzo to rozgniewało Olimp, dlatego że ludzie przestali umierać. No to było absolutnie bezczelne. Zeus posłał Aresa, Ares zrobił porządek, uwolnił Thanatosa, wszystko wróciło do tych swoich kolein. Natomiast Syzyfa należało ukarać. Przed tą karą Syzyf mówi do swojej żony: jak mnie tu już nie będzie, to moje ciało spal i prochy rozsyp, tak żeby nie było pochówku. Dlatego że jak ja będę po tej drugiej stronie, w Hadesie, to wtedy powiem, ja nie zostałem pogrzebany i muszę wrócić. I znowu próbował tymi swoimi szachrajstwami jakoś przechytrzyć bogów. Ostatecznie jednak kończy się to, jak wiemy, tym, że kazano wtaczać Syzyfowi taki gigantyczny kamień na górę. Kiedy ten kamień znajduje się na szczycie, stacza się, Syzyf podejmuje tę pracę od nowa, potem znowu raz jeszcze i jeszcze raz. I dla nas ta jego praca jest taką metaforą bez sensu. Jest taką metaforą absolutnie przegranego działania. Działania donikąd. Działania bezcelowego. Można powiedzieć, że jest to symbol bezsensownej i beznadziejnej pracy, że jest to jakiś jednak egzystencjalny bezsens życia, że pod tą warstwą naszych zaangażowań czai się rozpacz. Zresztą wielu socjologów, filozofów, teologów, artystów gdzieś próbuje o tym mówić, że ten współczesny człowiek, który ma przylepioną minę człowieka sukcesu, można powiedzieć bardziej maskę człowieka sukcesu, on od wewnątrz jest pusty. On cały czas zmaga się z takim balansowaniem na krawędzi sensu i bezsensu. I dlatego tak wielu ludzi potrzebuje znieczulenia, mocnych wrażeń, przezwyciężania jakiegoś swojego lęku, cały czas dozowania jakiegoś narkotyku, który spowoduje, że to od wewnątrz nie będzie tak rozbijające. To doświadczenie Syzyfa, używam tutaj celowo tej metafory, ono jest jak najbardziej doświadczeniem nas samych. Można powiedzieć trochę ironicznie, że ten, który próbował przechytrzyć bogów, czy przechytrzyć życie, przywiązany jest do tego, czego chciał uniknąć. I Syzyf potrzebuje wyzwolenia. Mówiąc Syzyf, oczywiście myślę też o każdym z nas i myślę o człowieku współczesnym, że ten człowiek współczesny jak nigdy dotąd potrzebuje jakiegoś wyzwolenia. Próbuje się sam wyzwolić, sam zbawić. Sam gdzieś podkrada tą ambrozję, tak? To próbuje przedłużyć swoje życie, to próbuje oszukać się, nie wiem, siebie, świat estetycznie jakoś. Zresztą dłużej żyjemy niż żyli nasi przodkowie, ale gdzieś jest jakaś granica. Mamy człowieka, którego nazwałem Syzyfem, i mamy człowieka, którego daje nam Ewangelia, i ten człowiek to jest Chrystus. I to nie jest człowiek sukcesu. To jest człowiek nikt. To jest ktoś, kto pochodził z Nazaretu, z biedy, dla którego nie było od samego początku miejsca, ubogi. To jest bardzo ważne zobaczyć go jako człowieka w pewnym sensie, mówię w pewnym sensie, bo poruszamy się tutaj w ramach takich symbolicznych znaczeń. Czy może być co dobrego z Nazaretu? To sama Ewangelia o tym mówi. A jednak ten człowiek gromadzi wokół siebie uczniów, żyje w taki sposób, że te jego słowa zaczynają być wiarygodne przez to, co czyni. Jego słowa są poparte cudami i znakami. I ci wszyscy właśnie, którzy zmagają się z tym bezsensem, z chorobami, z bólami, oni wszyscy do Niego idą. Oni wszyscy przynoszą Mu tę nędzę ludzkiego życia po to, żeby On dotknął, uzdrowił, przywrócił wzrok, słuch, pozwolił na nowo chodzić. I wydawałoby się, że On powinien to tak zintensyfikować, że powinien tak jeszcze więcej. Że tak, jakby tak bardziej się postarał, no to byśmy mieli w końcu idealny świat takich uśmiechniętych i szczęśliwych ludzi. On w pewnym momencie się zatrzymuje. Zatrzymuje to dawanie chleba, bo to jest dokładnie w logice tej pokusy z pustyni. Czytaliśmy tę Ewangelię na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Logika diabła, daj im chleb, będą szczęśliwi i będą Cię kochać. Nakarmisz ich. A Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. Jakby w tym chodzi o coś zupełnie innego. U szczytu, można powiedzieć, tego powodzenia i bycia rozpoznanym jako ktoś wyjątkowy, Jezus doświadcza czegoś, co należy nazwać klęską. Co należy nazwać przegraną. Co jest uroczystym wjazdem do Jerozolimy, co jest sytuacją, w której oddają mu cześć prawie królewską. Niektórzy rozpoznali nawet Mesjasza i mówią, teraz będzie dobry władca. Koniec Herodów, cesarzy i innych, mamy Chrystusa. On się wycofuje. Znamy doskonale te opisy z Ewangelii, w których jest mowa o tym świętowaniu Paschy z uczniami, o tym, do czego ta Pascha, tamta konkretna jedna Pascha doprowadziła. Doprowadziła do godziny Jezusa. Ta godzina Getsemani tytułowa naszego spotkania, ona jest elementem tego Pasjo Jezusa, tej drogi, która jest drogą przeszłości. przegranego. Wypełnia się to, co absolutnie krzyżuje takie ludzkie myślenie o zwycięstwie, o sukcesie, o powodzeniu, o zapewnieniu sobie dobrobytu, szczęścia, czegokolwiek. Wszystko traci, łącznie z sobą samym traci własne życie. Niektórzy próbują zobaczyć w tym momencie Jezusa i dokonują takiej psychologicznej analizy jako frustrata. Jako kogoś, kto załamał się, widząc nieskuteczność swoich działań. Widząc to, że uczniowie knują zdradę, że zdradzi Judasz, że ci, którzy go kochali, byli tak blisko, w godzinie próby go opuszczą. I że ten fatalizm przygniata Jezusa. I chcieliby zatrzymać się ci interpretatorzy na tym momencie, że Jezus w Getsemani to właśnie ten Jezus, który po prostu przegrał i jest przygnieciony, jest, można powiedzieć, po naszemu w depresji. Chcę Państwa zapewnić, i tego uczy nasza wiara, że to nie o to chodzi, że tam jest coś więcej. I dlatego będziemy się temu przyglądać. Jezus w Getsemani ustanawia wzór. Jest to wzór wytrwania, jest to wzór takiego bardzo intensywnego, aż po śmierć, zmagania o Boga. W rycie, mała dygresja, święceń, w takim dialogu, który tam biskup przeprowadza z kandydatami, cytowany jest fragment ze świętego Pawła: czy już cierpiałeś ze względu na Ewangelię? Tam się wydaje, że wierzyć albo być przy Bogu to jest taki wybór, który gwarantuje mi szczęście. Wybór, który powoduje, że cały świat się scala i że w zasadzie ominą mnie wszelkie hiobowe klęski. Że to jest taki najwłaściwszy, najbardziej korzystny z możliwych wyborów i na poziomie takim egzystencjalnym i duchowym i takiej w ogóle jakiegoś ładu i porządku obyczajowego. Są święta, czas ma jakieś swoje rytmy i tak dalej. Same zyski. Ale czy ze względu na Twojego Boga jesteś gotowy na to, żeby coś stracić? Żeby dla Niego umrzeć? To jest pytanie, które stawia ta Ewangelia i które też wcześniej czy później stawia każdemu z nas Pan Jezus. W godzinie Getsemani, w godzinie duchowej walki, proszę zobaczyć, że to, o czym już przed chwilą napomknąłem, na pustyni Pan Jezus ma taką alternatywę. Albo dam Ci wszystko to, co niesie świat i co jest światowe, a Ty mi tylko oddaj pokłon. Diabłu pokłon oddaj, tak? Czyli jest obietnica życia. Taki diabeł zawsze jest tym od propagandy i od iluzji. On oferuje Jezusowi znakomite życie. A Jezus się broni, używając Słowa Bożego. Ale w Getsemani kuszenie ma zupełnie inny wymiar. Dlatego, że w Getsemani Jezus staje wobec wyboru, jaki jest mój Bóg. Czy mój Bóg jest rzeczywiście tym, który kocha i jest moim Ojcem? Czy jest kimś bezdusznym, kimś strasznym, kimś, kto spycha mnie w jakąś okrutną ciemność śmierci i nie chce mnie od tego uwolnić, że jest nieczuły. Tutaj rozgrywa się ten dramat Jezusa w Getsemani. Na tej linii, czy potrafię w tej godzinie Getsemani wierzyć ciągle w Boga, który jest miłością, który pragnie mojego dobra, który zabiera mi wszystko, a jednak pragnie mojego dobra. Jak to pogodzić? To jest po ludzku, tak z głowy, to jest nie do przyjęcia. I na tym polega nasz opór wobec cierpienia i wobec śmierci. Jezus staje wobec tej pokusy. Ewangeliści mówią: modli się Abba. Modli się Abba wtedy, kiedy uczy modlitwy uczniów po kazaniu na górze. Mówi wtedy, mówcie do niego tatusiu, i teraz też się modli tatusiu. Rozumiecie? Jest spłoszony, pełen lęku, jak dziecko, tatusiu. Jeżeli to jest niekonieczne, jeżeli można inaczej, weź to ode mnie. Zobaczcie, to jest zmaganie o Boga. To jest zmaganie o to, kim ten Bóg jest. Będziemy się od Jezusa uczyć tej Jego odpowiedzi, podobnie jak uczył się tej odpowiedzi Hiob. Proszę sobie przypomnieć te jego kłótnie, wtedy, kiedy doświadczył też swojego Getsemani, kiedy mu wszystko zabrano, kiedy stracił żonę, dom, dzieci, cały dorobek, kiedy siedzi w prochu i popiele, kiedy staje jak taki wielki znak zapytania, można powiedzieć, w buncie i skardze przed Bogiem. Nam się wydaje, nam pobożnym, że przed Bogiem to trzeba tak cały czas, tak na miękko, tak Jezu, jak Cię kocham, tu mi umiera dziecko, tutaj coś się strasznego dzieje, a ja tak, Pan dał, Pan zabrał, Hiob, tak? Nic się nie stało, tak? Nie da się tak, to byłoby bardzo nieludzkie. Zresztą sam Pan Jezus uczy nas, jak tego typu sytuacja jest, jak ona budzi opór w człowieku, jak ona wtrąca w jakąś taką niepewność i w lęki. Tego nie ma się potrzeby ani wstydzić, ani przed tym uciekać. Jezus mówi, że można to przejść. Pokazuje, że to jest sytuacja, mimo tego, że nazwalibyśmy ją nieludzką, że można ją po ludzku przeżyć. Że można przezwyciężyć to diabelskie kuszenie. Chrześcijanie mówili o szaleństwie krzyża, że spodobało się Bogu zbawić nas przez krzyż. My się tak przyzwyczailiśmy, bo krzyż tu, krzyż tam, jakieś odgrzewane rozmowy, czy krzyże powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, czy nie. Ten krzyż jest tak oswojony, że my już nie czujemy tego, jaką on niósł informacje, jak bardzo on przez wieki był znakiem zgorszenia. Że to było coś, co odrzucało. Czasami intuicyjnie wyczuwają to dzieci, kiedy przychodzą do jakiejś świątyni i widzą takiego Jezusa boleściwego, bardzo tak jakoś oddanego na tej pasyjce, tak ze szczegółami. To jest straszny widok. I dziecko w takiej swojej naturalnym pragnieniu piękna i wszystkiego miękkiego, dobrego jest przerażone. I krzyż tak normalnie działa. Myśmy się przyzwyczaili, dlatego tak lekko jesteśmy znieczuleni. Natomiast spodobało się Bogu tak nas zbawić. Spodobało się dać swojego Syna, który przejdzie taką drogę, taką hańbę. Wejdzie, właśnie tak jak mówiłem, w ten los kogoś, kto niewinnie cierpi i niewinnie umiera za nasze grzechy. Szaleństwo krzyża, ale też mądrość krzyża. Mądrość krzyża, która oznacza, że miłość jest większa niż śmierć. I że to nie są tylko słowa. Że w Chrystusie, i to jest ten klucz do tego, o czym tutaj będę próbował i próbuję mówić. Że w Chrystusie okazuje się, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Że śmierć nie ma ostatecznego słowa. Że to, co nas tak próbuje zmieść, nie może nas zmieść, jeżeli trzymam się Chrystusa. Jeżeli trzymasz się Syzyfa, to wykonujesz syzyfową, beznadziejną pracę. Jeżeli jesteś zjednoczona z Chrystusem, to wtedy masz zupełnie inny klucz do tego, by przeżyć cierpienie. Ja nie powiem, że zrozumieć, bo nie śmiałbym tak powiedzieć, ale przeżyć cierpienie. Nawet jeżeli to przeżyć będzie oznaczało w niektórych sytuacjach stracić życie. Ewangelia, w ogóle Pismo Święte Nowego Testamentu, daje 5 takich fragmentów, które są, można powiedzieć, albo opisem, albo aluzją do tego, co wydarzyło się w Getsemani. Jest to fragment z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, wersety od 36 do 46. W Ewangelii Marka to jest 14 rozdział, od 32 wersetu. W Ewangelii Łukasza, rozdział 22, werset 39-46. W Ewangelii Jana, która ma zupełnie inną konstrukcję niż to, co przynoszą teksty synoptyków, ona jest takim hymnem liturgicznym, tam jest w ogóle zupełnie inna koncepcja teologiczna i tam nie ma tak dosłownie takiej chronologii. Tam już jest to wpisane w pewne hymny, można powiedzieć, liturgiczne. Znajdziemy taką aluzję w 12 rozdziale, 27 werset, gdzie jest mowa o tym, że Jezus się modlił: Panie, ocal mnie od tej godziny. Też tego rodzaju aluzje znajdziemy w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 werset. Z wielkim wołaniem i płaczem zanosił on błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. To jest, w liście do Hebrajczyków jest cała teologia kapłaństwa Chrystusa. Chrystusa, który składa jedyną skuteczną ofiarę na krzyżu, że jest nowym kapłanem i ta aluzja właśnie polega na tym, że to się mogło odbyć inaczej. Tak? W Starym Testamencie zabijano zwierzęta i składano na ofiary, a tutaj Jezus stał się barankiem. Jezus jako kapłan samego siebie składa w ofierze i ta ofiara jest skuteczna. O tym będzie list do Hebrajczyków. Ale przyjrzyjmy się na moment takim podstawowym elementom tej sceny modlitwy Jezusa w Getsemani. Kończy się uczta w Wieczerniku, wynajęta sala. Ci, którzy badają Pismo Święte, często lokują to wydarzenie w obrębie święta Paschy. A więc cała Jerozolima jest pełna pielgrzymów, którzy przyszli wspominać to, jak Bóg w historii działał od Mojżesza, tak? Jak wyprowadził w cudowny sposób z niewoli egipskiej naród, wyprowadziwszy go na pustynię. W ramach tego świętowania składa się w ofierze baranka, potem jest uczta, gdzie tego baranka się razem spożywa. Jest cały taki cykl świętowania, są te opowieści, które mają ćwiczyć pamięć o tym, że Bóg rzeczywiście wyzwala i jest zbawcą, jakby uobecnić tamto wydarzenie. To, co dzieje się w Wieczerniku, to jest to świętowanie. I w ramach tego świętowania dzieje się rzecz niezwykła, bo Pan Jezus wykonuje obrządek Starego Testamentu, ale nadaje temu obrządkowi już nowe znaczenie. Można powiedzieć, antycypujemy to, co wydarzy się kilka godzin później na Golgocie. Że poprzez te znaki łamania chleba, przez te wypijane kielichy wina, przez te psalmy, które towarzyszyły temu wieczorowi i tej modlitwie, jakby wszystko jakby jest opowiedziane i uczniowie są przygotowywani do tego najgłębszego znaczenia, jakie objawi się w krzyżu. Oni zobaczą tego baranka dopiero później, bo na razie są absolutnie na te tajemnice zamknięci. Po obmyciu nóg, po tym jak spożyli baranka, po tym jak jedli niekwaszone pieczywo, jak wypili te kielichy, Pan Jezus zabiera uczniów, przechodzą potok Cedron. Jeżeli ktokolwiek z Państwa był w Jerozolimie, czy tak z ciekawości, tylko zapytam, kto z Państwa tam był? No to pewnie Państwo przynajmniej wiecie, jaka jest, w którym miejscu znajduje się Wieczernik, tak zwane miejsce, które się rozpoznaje jako miejsce, w którym prawdopodobnie był Wieczernik. Schodzi się z tego Wieczernika jakby z góry, przekracza potok Cedron, w tym momencie to już jest taka prawie sucha stróżka albo taki rów niż rzeczka. I kawałek się przechodzi i u podnóża Góry Oliwnej znajduje się to miejsce, znowu rosną tam drzewa oliwne, które rozpoznajemy jako miejsce ogrodu oliwnego, gdzie Pan Jezus się modlił, miejsce Getsemani. Skończyła się uczta, oni wychodzą poza obręb murów. Wieczernik znajdował się jeszcze w murach miasta, natomiast wychodzą poza obręb murów. W czasie święta miasto w pewnym sensie rozszerzyło jakby swoje granice, dlatego że trzeba było być w obrębie murów, żeby świętować Paschę. Ale z uwagi na to, że pielgrzymów było tak wielu, to też te bezpośrednio miejscowości, czy te miejsca stykające się z granicami Jerozolimy, jak ktoś tam się znajdował, to jeszcze się znajdował w obrębie jakby tego święta. Więc Pan Jezus tutaj nie narusza żadnej żydowskiej zasady. Dla nas jest ważne to, że wychodzi w ciemność. Dlatego, że tutaj cały czas dzieją się też takie rzeczy na poziomie symbolicznym, bo tak czytamy Biblię. To, co jest wewnętrznym zmaganiem Jezusa, też synchronizuje z tą porą, jaką jest noc. Noc, kiedy nie ma światła. Tak? Jakby wszystko, co tak, nie wiem, tak przyciąga człowieka, nadaje kierunek, co powoduje, że ja wiem, on to wszystko traci. Idzie z uczniami w noc do Getsemani i tam według tych opisów dzieje się tak. Wybiera sobie trzech. Ewangeliści Mateusz i Marek mówią, że zabiera ze sobą Piotra i synów Zebedeusza, zabiera Piotra, to mówi Marek, i Jakuba i Jana, czyli synów Zebedeusza. To są ci sami, którzy byli na górze Tabor. Jeżeli Państwo pamiętacie Ewangelię z ostatniej niedzieli, to jest dokładnie antycypacja Getsemani. Jest góra światła, jaką jest góra Tabor. Ci sami wybrańcy oglądają to piękno tego, kim jest Jezus Chrystus. Jakby uczestniczą w czymś, co dopiero ma się w pełni objawić. Co będzie światłem zmartwychwstania. Co będzie losem każdego człowieka, który jednoczy się z Chrystusem. To ma ich uzbroić na godzinę ciemności, na godzinę Getsemani, na godzinę Golgoty. To ma ich uzbroić na ten czas, kiedy czekają co dalej. Co dalej z Jezusem, co dalej z nimi. Kiedy wszystko po Jego śmierci tracą. Wybiera trzech uczniów i prosi, czuwajcie i módlcie się. W Ewangelii Łukasza jest mowa o tym, że na odległość rzutu kamienia, można sobie to wyobrazić, na odległość rzutu kamienia Jezus się oddala po to, żeby się modlić. Tam upada na kolana, tak mówi Łukasz. U innych synoptyków czytamy, że upada na ziemię, co przez to rozumiemy właściwie taką postawę, że on leży na tej ziemi, że jest zupełnie bezbronny. To jest taki moment takiej rozpaczy, tak byśmy mogli powiedzieć, kiedy człowiek jakby w ziemi szuka oparcia, jakby próbuje do niej przywrzeć całym sobą. Że jakby już ten kontakt, jaki mamy, jak człowiek mówi, że zdrowy, kontrolujący głową, taki ten, no to stoi na ziemi mocno na nogach. A tu już upadam i próbuję jakby znaleźć oparcie, bo nie znajduję go już takiego normalnego. Pątniczka Egeria w IV wieku znalazła to miejsce Getsemani, znalazła tam wtedy kościół, twierdzi, że był bardzo piękny. Ten kościół w następnych wiekach, kiedy były te wszystkie najazdy, wojny krzyżowe, on uległ zburzeniu. Obecnie znajduje się w Getsemani kościół zbudowany w 1924 roku i oddany franciszkanom, i oni są opiekunami tego miejsca. Bardzo stare drzewa oliwne, które tam rosną, nie pamiętają czasów Jezusa, chociaż wyglądają jakby mogły, takie grube, splątane, powykręcane. Robi to niezwykłe wrażenie. Ale to nie są te drzewa, bo drzewa z ogrodu oliwnego, w którym modlił się Jezus, zostały wycięte gdzieś około 70 roku podczas oblężenia Jerozolimy. Ale to dzieje się w ogrodzie. Tak jak mówiłem, że symbolem jest ciemność, tak samo symbolem jest ogród. Ogród, pamiętamy Księgę Rodzaju, że w Księdze Rodzaju kuszenie diabelskie prowadzi do śmierci i grzechu. W ogrodzie, tym ogrodzie Getsemani, kuszenie Jezusa jest odwróceniem, znaczy odpowiedź Jezusa na kuszenie jest odwróceniem tej sytuacji z Rodzaju. Tam Adam i Ewa skosztowali owoc, który był zakazany, a tutaj Jezus mówi ostatecznie: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja. Przyjmuję to, co mi zgotowałeś. To, co będzie najlepsze dla mnie i dla tych, których kocham. I nie kłócę się. Tam było nieposłuszeństwo, tutaj w Getsemani będzie posłuszeństwo. Ale to wszystko dzieje się w takiej atmosferze bólu. Tak? Ewangeliści mówią, upadł na twarz i modlił się, ale toczył wewnętrzną walkę, powie Łukasz. Przyszedł anioł, który go umacniał. Śmiertelnie smutna jest moja dusza aż do śmierci. Co to jest za smutek Jezusa? Czy to jest ten smutek psychologiczny, o którym była mowa, że człowiek sukcesu doświadcza pewnego wypalenia i kryzysu, bo widzi, że dotarł do jakiejś ściany i to jest ślepa uliczka jego działalności? Czy to jest coś więcej? Ci, którzy medytują tę scenę i łączą ją oczywiście z całym bogactwem Starego Testamentu, i tak jak odczytuje tę scenę teolog, to widzi w tym spełnianie się Bożych obietnic. Ta smutna dusza Jezusa to nie jest tylko ten smutek zmęczonego człowieka rozczarowanego swoimi uczniami. To jest smutek, który wiąże się z taką beznadzieją uwikłania człowieka w grzech i w te przegrane sytuacje w kuszeniach. Że człowiek w tak beznadziejny sposób wybiera śmierć. I że ta śmierć niczego nie daje. Nie prowadzi donikąd. Także ta śmierć jest absolutnym zaprzeczeniem temu, co było boskim pomysłem. To jest smutek duszy Pana Jezusa. Teologowie będą mówić o tym, że Pan Jezus, tak mówi na przykład Ratzinger w Jezusie z Nazaretu, czytając tę scenę z Getsemani w takich okularach z proroctwa Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset. Przebudź się mieczu, przebudź przeciw mojemu pasterzowi, przeciw mężowi, który jest mi bliski. Uderz pasterza, a rozproszą się owce. Uderzenie w pasterza zawsze rozprasza owce, bo to jest uderzenie w głowę. Ratzinger pisze w Jezusie z Nazaretu. Pasterz ludzkości bierze na siebie brzemię winy, przyjmuje uderzenia, staje po stronie uderzanych w historii. Teraz, o tej godzinie, znaczy to także, że rozproszy się społeczność uczniów, że ta dopiero powstała rodzina Boża rozpadnie się, zanim naprawdę zaistniała. Ofiara za innych i solidarność z człowiekiem. Taki jest sens tego smutku i tej ciemności, którą Jezus bierze na siebie. Oczywiście Ewangelia nie byłaby dobrą nowiną, gdyby nawet rozważając takie, tak ciężkie rzeczy, takie prawdy o tej pasji Jezusa, nie powiedziała też od razu, czy nie wypowiedziała też od razu słów proroctwa. I tam jest mowa o tym, że w tej godzinie ciemności rozbłyśnie światło. Jezus mówi do swoich uczniów, Marek 14:28, gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Udać się przed wami. Przed chwilą była mowa o pasterzu, który oddaje życie za swoje owce, który tak kocha, że ginie za owce. A tu jest mowa o tym, że ten pasterz po zmartwychwstaniu, oni tego jeszcze nie wiedzą, będzie znowu przed nimi, że on ich uprzedzi. To iść przed stadem to jest typowo pasterskie zadanie, o tym mówi kardynał Ratzinger. Ale na razie w Getsemani smutna jest dusza moja. Smutna jest dusza moja aż do śmierci i to, o co prosi Pan Jezus, to to, żeby uczniowie czuwali godzinę. Tak? Po godzinie przychodzi pierwszy raz. Oni śpią. W jednej z Ewangelii jest mowa o tym, że spali z powodu smutku. To jest u Łukasza. Tak jakby nie chcieli widzieć tego, co się dzieje. Nie chcieli jakby dopuścić do świadomości tej traumy, która nadciągała, że te burze, te chmury burzowe nad Jezusem się już gromadziły. Oni to czuli. Natomiast nie chcieli tego widzieć, dlatego śpią. To jest ucieczka w sen. Tak jest u Łukasza. Ale zasadniczo Jezus przychodzi z takim żalem. Dlaczego śpicie? Ja was potrzebuję. Ten Jezus w Getsemani jest absolutnie bezbronnym człowiekiem. Słabym. Przerażonym tym ludzkim lękiem przed własną śmiercią, ale też przerażonym tą sytuacją, o której przed chwilą mówiłem. Tym, że ten cały grzech świata, od samego początku aż po kres świata, po dzień ostateczny, Jezus zobaczył. Jakby ta ciemność w Niego uderzyła. Na tym polega jakby to uderzenie rozpaczy, że On jest taki, On mówi, że to tego aż tyle, że to jest przez wieki, że to jest taka beznadzieja. Jak to przezwyciężyć? Jak to uleczyć? To jest ten moment, który w Getsemani jest wyczuwalny. To jest ten puls modlitwy Jezusa. Dlatego On potrzebuje wsparcia uczniów. Dzisiaj powiedzielibyśmy Kościoła. Nie Kościoła przeciętniaków, którzy po chrzcie już osiedli na laurach i tylko tak próbują być w tej wierze, w świętości, we wszystkim tacy zwyczajni, nie wyróżniać się żadnej świętości takiej z Boga, tylko taka poprawność. To nam wystarcza. I tak sobie drzemiemy, tak? A On cierpi, no bo to jest to znaczenie, które się objawia w tej scenie. Być może jest to, gdyby to tak kaznodziejsko potraktować, rodzaj apelu o to, żeby się w końcu obudzić. W tych dniach pasji Jezusa wszystko jest takie potrójne i synoptycy mówią, że 3 razy przychodził upomnieć się o ich modlitwę. I za tym 3 razem mówi, oto moja godzina, już się zaczyna, zdrajca nadchodzi. Żeby zobaczyć jeszcze, co tam się dzieje w tych scenach z Getsemani opisywanych przez synoptyków, warto zwrócić uwagę na to, że w jednym z opisów pojawia się anioł. I to zazwyczaj trafia do ikonografii chrześcijańskiej. Jak ta scena jest malowana, to anioł jest tym, który trzyma kielich i Jezus klęczy, często oparty o jakąś skałę, i tak jakby rozmawiał z aniołem. Są takie przedstawienia, w których to jest więcej niż jeden anioł. To jest ten rodzaj Bożej obecności, która ma Jezusa w tej godzinie Getsemani umocnić. Ma spowodować, że to Jego człowieczeństwo nie będzie tak mocno nastawione na przegraną i na kuszenie. Ja za chwilę dojdę do tego teologicznego sensu i to będzie taki chyba najtrudniejszy moment tej mojej opowieści o dwóch wolach w Jezusie, ale na razie chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak się Jezus modli. On mówi: mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie kielich. O kielichu będzie dużo więcej w tej drugiej części naszego spotkania. Natomiast kielich w Biblii, to już warto w tym miejscu wiedzieć, przyprawiony, nie wiem, gorzkim winem, tak? On był czasami kielichem gniewu. Wypić kielich to zmierzyć się z jakąś bolesną prawdą, przyjąć los. Jezus mówi: niech mnie ominie kielich. Oczywiście jest tutaj mowa o kielichu, którym jest przelanie własnej krwi na krzyżu. Lecz niech się stanie tak, jak Ty chcesz, a nie ja. To jest fundamentalny akt posłuszeństwa. Jeżeli przychodzi ciemność i szukamy psychologicznego wsparcia, no to będziemy mówić o naszych uczuciach, będziemy je analizować, docierać do potrzeb, że ja mam takie albo inne potrzeby i teraz będę zastanawiał się, jaka strategia zaspokojenia potrzeb będzie najsłuszniejsza po to, żeby być szczęśliwym albo poprawić swój dobrostan. Rozpadające się małżeństwo i terapeuta, który niespecjalnie jest przejęty sakramentem małżeństwa, powie: zawalcz o siebie, masz prawo być szczęśliwa. Jakby narzędzia, którymi, czy szczęśliwy, narzędzia, którymi operuje terapeuta, one się tu kończą. Natomiast wiara podpowie jeszcze: zobacz, stoi za tym, za tą sytuacją tego małżeńskiego Getsemani, stoi jeszcze coś więcej, tak? Stoi ten Pan Bóg, który się w to wmieszał. I spróbuj to przetrwać. I tu wtedy jest tylko motyw wiary, który może odbudować tę miłość, albo uzbroić tę miłość w przebaczenie, albo rozbroić wojnę, rozbroić gniew, przemienić tę sytuację. Ale to się nie mieści w obrębie pociechy, jaką przynosi psychologia, czy przynosi terapia. To może dać wiarę. To jest zupełnie inny porządek. Ale na straży tego porządku stoi ta scena w Getsemani. I gdzieś tutaj wydarza się realność naszej wiary. I tu się ona sprawdza. To jest to, co mówiłem o tym, że za wiarę przychodzi zapłacić. To jest koszt. Że to nie jest tylko takie jakby dbanie o to, żeby w moim życiu było jakoś, nie wiem, wygodniej, sensowniej i tak dalej. Jezus, który upadł na ziemię i który się modli, to jest ten, który się poddaje woli Bożej, który mówi: niech będzie Twoja wola. Zobaczcie, że ten gest leżenia na ziemi powtarza się w kilku miejscach w liturgii. W Wielki Piątek w ciszy kapłan wchodzi do świątyni i pada przed ołtarzem i leży jak kłoda. To jest to leżenie Jezusa. W momencie, kiedy są święcenia kapłańskie czy święcenia diakonatu, kandydaci leżą na ziemi. To jest to leżenie Jezusa. Nie moja wola, ale Twoja. To jest ta sytuacja absolutnego wywłaszczenia. Że człowiek rezygnuje ze swojego życia, by utożsamić się z Panem Jezusem. Podobnie jest w ślubach zakonnych. To jest gest konsekracji. Czy zakonnik, czy zakonnica, która składa śluby wieczyste, też pada na twarz przed ołtarzem. I to jest ta modlitwa całego Kościoła, żeby ona była i on gotowy do tego, by być tak jak Jezus. Żeby dać całego siebie, a nie tylko kawałek. Całego siebie nie tylko tu, w tym momencie, ale na całe życie. Wyobrażam sobie, że tego typu sytuacja być może byłaby też tak liturgicznie mocna w małżeństwie. Chociaż pewnie te suknie by się pobrudziły i garnitury. Ale może to byłoby mocniejsze, gdyby tak paść i zobaczyć, że to jest ten rodzaj wejścia i zobowiązania wobec siebie nawzajem w taką przyjaźń i taką miłość. Pan Jezus, który leży na ziemi, on toczy i się modli, toczy duchową walkę. Tutaj taka mała anegdota z ojców pustyni. Jest taki przekaz o świętym Antonim, pustelniku, że 3 dni i 3 noce się modlił. I po tych 3 dniach i 3 nocach przyszły demony do tronu Boga na kolanach i mówią: obudź go z tej modlitwy, bo on jest w transie. My już nie możemy. Po prostu umieramy. Wszystko nas pali. Już nie wytrzymamy tego dłużej. Obudź go z tej modlitwy. Zobaczcie, to jest oczywiście taka antropomorficzna historyjka, taka mądrość ojców, ale ona oddaje to, co dzieje się, bardzo trafnie oddaje to, co dzieje się podczas modlitwy tego rodzaju, modlitwy Getsemani. To jest taka moc. To jest wejście w tę walkę Pana Jezusa. Święty Izaak, też taki ojciec pustyni, poeta, teolog i tak dalej, mówi: jeśli chcesz być doskonały, stań się ogniem. Stań się ogniem, kiedy się modlisz. W tej ciemności, w tej przegranej, w tej klęsce, stań się ogniem. Czy Państwo jesteście bardzo zmęczeni? Czy jeszcze chwilę mi dacie? Bo już jesteśmy prawie godzinę mojego mówienia, więc może jednak zrobimy przerwę, co? Tak? Dobrze. To jest przerwa. 15 minut. Dobra? Czyli 15 po zaczniemy.